Tytuł dzisiejszego słowa to jak u Ageusza. Dla tych, którzy nie wiedzą, Ageusz to jeden z tak zwanych mniejszych proroków Starego Testamentu. Mniejszych nie dlatego, że mniej ważnych, mniej istotnych czy mniej wartościowych, ale długość ksiąg decydowała między innymi o tym, by jednych proroków nazwać większymi, drugich mniejszymi. Jednak każdy z nich, ponieważ został posłany przez Boga w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, no i oczywiście z właściwym na dany czas i miejsce i sytuację słowem, każdy z nich jest ważny, arcyważny. Nie dajcie się zwieść, ja też kiedyś byłem narażany na takie myślenie i nauczanie, że Stary Testament nas już nie obowiązuje. Że żyjemy w czasach Nowego Testamentu, a więc tamto możemy sobie odpuścić. Widziałem kaznodziejów wymachujących Nowym Testamentem nad głową i krzyczących: dziś już tylko to się liczy. Stare przeminęło. Tamto jest kompletnie nieważne, nieistotne. Ale gdzieś w sercu zawsze było, przynajmniej w moim, pragnienie lepszego, głębszego, staranniejszego poznawania Boga. I jakżeż byłem rozradowany, kiedy ktoś mi powiedział, że dobra nowina, a więc to, co najczęściej kojarzy się nam z Nowym Testamentem, dobra nowina jest zawarta i w Starym, i w Nowym Testamencie. Że możemy tej dobrej, jakże pożądanej i poszukiwanej przez nas nowiny dającą nadzieję, dającej nadzieję, nowiny, która nadaje sens naszemu życiu, poszukiwać i w Starym, i w Nowym Testamencie. I że te księgi nie są ze sobą sprzeczne. Pan Jezus sam powiedział, że nie unieważnił żadnego z tamtych słów, żadnego prawa zawartego w księgach mojżeszowych, żadnego proroctwa wpisanego w księgach proroczych. On niczego nie unieważnił. On przyszedł wypełnić to, co o nim w tych księgach, wszystkich tych księgach zostało powiedziane. Więc pragnienie poznawania Jezusa jest dla mnie tożsame z poznawaniem całej Biblii. A kiedy masz takie pragnienie poszukiwania Jezusa, poznawania Jezusa, to Bóg pochwali to pragnienie. To jest pragnienie, które Jemu się podoba. I będą temu Twojemu pragnieniu towarzyszyły Jego błogosławieństwa. Takim błogosławieństwem jest dla nas również fakt odkrywania w Starym Testamencie woli Boga, Bożych pouczeń, Bożych słów zachęty, Bożych odpowiedzi na nasze pytania dotyczących nie tylko tamtych czasów, jak to niektórzy twierdzą, ale nas, dzisiaj, tutaj, teraz. Kiedy jakże często cytujemy Izajasza 61:1, słowa, które Bóg wypowiedział przez proroka Izajasza, a potem powtórzył przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Wielu mnie już nieraz pouczało, że to dotyczyło tylko i wyłącznie Izraela i wtedy, kiedy było wygłoszone. A to był Przecież początek naszej służby wśród bezdomnych, uzależnionych 20 lat temu. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, przeto namaścił mnie, abym ubogim zwiastował dobrą nowinę, abym ślepym niósł przejrzenie, jeńcom wyzwolenie, abym ogłosił rok łaski Pana. Od tego zaczęliśmy, tego uchwyciliśmy się. I możemy powiedzieć, że korzenie nasze, jakże współczesne, jakże odległej od siedziby Izraela, czy Jerozolimy, czy jakże odległej od tamtych zamierzchłych czasów, korzenie tej służby sięgają właśnie tamtych czasów, tamtego miejsca, tamtych wydarzeń. Prorok Ageusz został powołany na bardzo krótko. Właściwie to, ponieważ bardzo precyzyjnie opisuje czas otrzymania poszczególnych proroctw, możemy powiedzieć, że zwiastował Boże Słowo zaledwie 3 miesiące. Księga ta jest datowana na 520 rok przed Chrystusem. Ageusz zwiastował w Jerozolimie, na terenie Judy, już po powrocie Judy z niewoli babilońskiej, w trakcie, gdy mozolnie, silnie odbudowywali swoje miasto, świątynię, swój kraj. Prorokował w czasie, gdy ci prawdziwi bohaterowie wiary, tak, bohaterowie wiary, podjęli się arcytrudnego dzieła odbudowy. Nie dlatego, że im się tak zachciało, albo mieli taką wizję, ale dlatego, że Bóg im to powiedział. Wracajcie. Wracajcie z tego kraju północy. Ja będę z wami. Ja was zaopatrzę. Ja was będę strzegł. Odbudujcie mój dom, odbudujcie miasto, odbudujcie kraj. Chcę błogosławić. Chcę znowu błogosławić mojemu ludowi. To byli prawdziwi bohaterowie, dlatego że powrót z Babilonu to była jednocześnie rezygnacja z wielu wygód, z wielu dobrze prosperujących interesów. To była rezygnacja ze wspaniałych perspektyw rozwoju gospodarczego, dobrobytu. Babilon leżał na skrzyżowaniu arcyważnych wówczas szlaków handlowych. Jerozolima opuszczona, zapomniana od 70 lat, była z dala od miejsc, gdzie kwitł handel, gdzie kwitł różnego rodzaju biznes, gdzie można było robić karierę. Na porzucenie Babilonu zdecydowało się zaledwie około 50 tysięcy Żydów. Znaczna większość tych, którzy wówczas przebywali w Babilonii, tam pozostała, dlatego że tam mieli swoje domy, swoje interesy, swoje rodziny, swoje powiązania biznesowe czy towarzyskie. Tam się urodzili, tam się wychowali. Od czasu zabrania ich, tego narodu, do niewoli upłynęło 70 lat. A więc wielu z tych, którzy powrócili, nigdy nie widziało wcześniej Jerozolimy. Nigdy nie widziało Judei. Znali ją jedynie z opowiadań. Nigdy nie widzieli też dawnej, wspaniałej świątyni, ale ona była tak wspaniała, tak cudowna, budziła zachwyt na całym świecie, że nie sposób było, żeby oni nie słyszeli o tym, jak wspaniała niegdyś świątynia znajdowała się tam w Jerozolimie. Kiedy król perski Cyrus zajął Babilonię, wydał dekret zezwalający podbitym narodom, przesiedleńcom, uchodźcom do powrotu do swoich krain, zobowiązując ich jednocześnie do odbudowy przebytków świątyń Boga, który im kiedyś towarzyszył. Warunek jeden postawił, mają się modlić o tam o jego powodzenie. I można pomyśleć, że na takie wezwanie, na takie diktum, jesteście wolni, wracajcie, wszyscy odpowiedzą hip, hip, hura. Ale tak jak mówię, zaledwie 50 tysięcy Żydów zdecydowało się na powrót. To prawdziwi bohaterowie wiary. Wracali na ziemię wyjałowione, nieuprawiane od 70 lat, do miasta, którego bramy były spalone, mury zburzone. Po świątyni niewiele pozostało. Trzeba ją było odbudować zupełnie od początku, zupełnie od nowa. Jakieś tam zaopatrzenie ze sobą przywieźli. Jakieś oszczędności czy dorobek ze sobą mieli. Ale teraz należało to wszystko zainwestować w nowe życie. Należało zorganizować życie od początku. Ustawić priorytety, od czego, panowie, zaczynamy. Co jest najważniejsze. I Bóg ich nie wysłał na zasadzie zgadnijcie, co jest najważniejsze. Na zasadzie rób to, co chce ta. Jak mi się to spodoba, no to będę wam błogosławił. Jak nie, to nie będę. Zgaduj, zgadula, gdzie złota kula. Bo towarzyszyli im prorocy, którzy bardzo wyraźnie wskazywali na Boży kierunek odbudowy, na Boży kierunek odbudowy nie tylko kraju, narodu, królestwa, ale odbudowy świątyni. To Bóg ustalił priorytety. Od czego tu zacząć? Rozpoczęli ochoczo. Mieli fundusze, ba, zgodnie z dekretami Cyrusa były subsydia rządowe przeznaczone na odbudowę świątyni, na odbudowę miasta. Były przydziały materiałów budowlanych. Znamy to z innych ksiąg. I wszystko było dobrze do czasu, gdy żył i panował ów Cyrus. Ale potem po nim nastąpił inny król. Król Dariusz. Król, który miał trochę inne plany polityczne, wojskowe, który miał inne plany też budowlane. I z czasem ustały te subsydia rządowe. A gdy już nie było takich wyraźnych sygnałów o przychylności rządu, o przychylności króla, no bo przecież ciągle królem, panem tych terenów pozostawał władca Babilonii. Gdy już nie było tych przejawów przychylności, zaczęli głowy podnosić wrogowie Bożego Ludu. Poganie, mieszkańcy tamtych terenów, Filistyni, Samarytanie, narody, które zostały tam osiedlone wtedy, gdy Żydzi zostali zabrani do niewoli. I zaczęli podjudzać nowe władze, że tam jest niby bunt, że tam jest sprzeciwianie się królewskiej władzy, że tam jest, są pragnienia usamodzielnienia i uniezależnienia się od Babilonii. Zaczęły się problemy, zaczęły się trudności, a pokończyły się też i środki. A więc mądrze, rozsądnie myśląc, zaprzestano odbudowy świątyni. Położono fundamenty, jakieś zalążki murów, ale w sumie wobec tych nieprzychylnych okoliczności, wobec coraz dotkliwszego braku funduszy, zaniechano tego, mówiąc, nauczając i będąc naprawdę przekonanymi, że chyba za wcześnie wzięliśmy się za tą odbudowę. Że może za wcześnie w ogóle wyszliśmy z tego Babilonu. Może tam trzeba było jeszcze trochę posiedzieć, jeszcze się trochę dorobić więcej, a dopiero tu przyjechać, prawda, już całkowicie zaopatrzonymi i zacząć z własnych środków, a nie czekać na to, czy nam coś kapnie, czy nam coś nie kapnie. Pełni takich wątpliwości po prostu zostawili odbudowę i zajęli się swoimi sprawami, odbudową swoich domów. Zajęli się gospodarką, rolnictwem, tym, co miało im zapewnić tam dobrobyt. Ale prorok Ageusz, mówimy, że przyszedł, by sprowokować naród, Boży naród, do myślenia. By zadawać im pytania i prowokować, by się zastanowili, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Jaka jest przyczyna? By nie po prostu opuścili ręce, poddali się, powiedzieli, no trudno, widocznie za wcześnie, widocznie się nie da. I by nie rezygnowali, ale pytali, dlaczego tak się dzieje. Przecież Bóg się nie zmienił, prawda? Przecież Bogu się nie, jak to mówimy, odwidziało. Nie możemy Boga rozpatrzeć w kategoriach, a wtedy mu się to podobało, a potem mu się znudziło, a potem mu się co innego spodobało. On jest stały, on jest niezmienny. A więc co? Bóg mówi, wyjdźcie, oni wychodzą, Bóg mówi, odbudujcie, oni biorą się do odbudowy, a potem co? Może warto zacząć zadawać sobie pytania. Wtedy potrzebujemy jakiegoś takiego prowokatora, który przyjdzie i zacznie zadawać nam pytania. Zacznie nas zmuszać do myślenia. Tak, mamy daną od Boga zdolność myślenia, ale nie do końca, nie zawsze i niezbyt chętnie z tej zdolności korzystamy. A będę długo myślał, mówimy od myślenia, głowa boli. A tymczasem w pierwszym rozdziale Księgi Ageusza czytamy tak. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym Pan za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Jecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, ale jest wam zimno. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Wow. No rzeczywiście, porzucili odbudowę świątyni, bo zdrowy rozsądek tak nakazał, bo zrozumienie było takie, to nie ta pora, aby się brać za odbudowę świątyni. Pora się wziąć za odbudowę gospodarki, za rolnictwo, za przemysł, za to, żeby zarabiać na życie. A tymczasem tamto porzucili, a tutaj, mimo wysiłku, sieją dużo, zbierają mało. Zbierają do zgromadzone pieniądze, fundusze, ale tak jakby je zbierali i zgromadzali w dziurawym worku. Każdy wie, jaki byłby efekt takiego gromadzenia. Wrzucasz i wrzucasz, wrzucasz i wrzucasz, a tam ciągle mało, ciągle mało. A potem zdumienie, ojej, ten worek jest dziurawy. Niby dbamy o jedzenie, ale jego jest ciągle za mało. Niby dbamy o to, by zaspokoić pragnienie, ale to pragnienie ciągle jest. Odziewamy się najstaranniej, jak potrafimy, ale ciągle nam zimno. Czy my przypadkiem tego nie znamy? Czy to nie jest obraz bardzo bliski wielu z nas? Dla mnie jest. Dla mnie jest, bo do 46 roku życia ciągle się z tym borykałem. To nie jest tak, że odkąd porzuciłem Boga gdzieś tam w młodych latach, od tego czasu nigdy już o Nim nie słyszałem. Nikt nigdy mnie nie zachęcał do powrotu do Boga. Ignorowałem to. Uważałem tak, jak wielu dzisiaj uważa, że póki jestem młody, to są inne sprawy, ważniejsze. Bożymi sprawami zajmę się kiedy indziej. Pracowałem ciężko. Ale niewiele z tego przyszło. Budowałem dzisiaj. Nic z tego budowania mi nie zostało. Zgromadzałem, ale wszystko straciłem. Jak do dziurawego worka. Ale ciągle byłem przekonany, że póki jestem młody, to to jest priorytet. A sprawy Boże poczekają. A sprawy Boże to taka wisienka na torcie. Zupełnie nie. Nie na czasie. Nie teraz. Wręcz z pogardą patrzyłem i myślałem o tych, którzy teraz robić karierę zajęli się budowaniem jakichś wspólnot, wyjazdami na obozy chrześcijańskie, na jakieś konferencje. W tym czasie można było zrobić tyle pożytecznych rzeczy. Pojechać do tylu atrakcyjnych miejsc. Skorzystać z życia. A oni tak głupio takimiś bożymi sprawami się zajmują. Tu takie fajne wydarzenia, a oni na nabożeństwo. Tu taka piękna pogoda, a oni do kościoła. Tak, ja wręcz z pogardą o nich myślałem. I taki byłem dumny z mojego rozsądnego, mądrego myślenia. Dalej Bóg mówi przez Ageusza. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan, bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu? Oświadcza Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi, na bydło i na wszelki trud rąk. To dlatego. To z powodu mojego domu, bo on leży w gruzach, a każdy z was zabiega o swój własny dom. Znowu to niezbyt wygodne dla nas pytanie, skąd my to znamy? Słyszeliśmy o takich sytuacjach, czytaliśmy o takich sytuacjach, ktoś nam opowiadał o takich sytuacjach. Nieprawda. Sami tego doświadczyliśmy na własnej skórze. Sami przez to przechodziliśmy. Najwyższa pora, by przyznać, że Bóg ma rację, że to się działo z powodu Jego domu, który zaniedbaliśmy, z powodu zaniedbania Bożych spraw, zaniedbania tego, by to On był wywyższony, uwielbiony, by to On był na pierwszym miejscu w naszym życiu, że dbaliśmy o siebie, a zapomnieliśmy o Nim. Najwyższy czas na opamiętanie. Za czasów Ageusza to nie były słowa teoretyczne. Być może Bóg tak by postąpił, gdyby oni doświadczali suszy. Nie spadł deszcz w październiku, ten deszcz, który gwarantował obfite plony na wiosnę. Może spadnie w grudniu. Ten drugi deszcz, ten, który już jest jakby pieczęcią na plonach, ale w grudniu też nie spadł. Już wiedzieli, że cały zasiew, że wszystkie, cały ich trud, dosłownie diabli wzięli. Nic z tego nie będzie. Przyszła susza. Przyszedł nieurodzaj. Pod każdym względem same niepowodzenia, pod każdym względem same trudności, regres gospodarczy, inflacja, głód zaczyna zaglądać w oczy. A przecież wrócili, bo Bóg mówi, wracajcie. A przecież wrócili, bo Bóg powiedział, daję wam wolność. Wracajcie na swoje ziemie. Skończył się dla was czas niewoli. 70 lat byliście w niewoli, a teraz ja daję wam wolność. Dziękuję za taką wolność. Głód, pragnienie, ciągłe braki, nieurodzaj, praca dla dziurawego worka i znowu wraca jak echo. Skąd my to znamy? Skąd my to znamy? Na słowo przekazane przez proroka Ageusza zareagował namiestnik Judei Zorobabel, zareagował arcykapłan Jozue, rzucili hasło do dzieła i wzięli się do odbudowy świątyni, do kontynuacji tej pracy. Gdzieś wygospodarowali środki na to, żeby tam je ulokować, by nabyć materiały, by to wszystko szło tak, jak Bóg tego oczekiwał. Ale znowu do czasu. Znowu do czasu. I tu też możemy się zastanowić, czy myśmy przypadkiem też tego w pewnym momencie nie doświadczyli. Pojawili się starsi. Myślę, że wiekowi starcy, którzy jak na ówczesne czasy wiekowi, którzy pamiętali poprzednią Salomonową świątynię. Pamiętali doskonałość, piękno. Może niektórzy znali tylko z opowiadań, ale byli szczerze przejęci tym, jak piękny, jak wspaniały, jak okazały był onegdaj dom Pana. Patrzą na to, co jest teraz budowane. Patrzą na to, jakie to to małe, jakie to to skromne, jakie to to na miarę ich nędzy i biedy. I mówią, płakać się nam chce. Serce nam pęka. To ma być dom Boży. Tak ma wyglądać świątynia naszego Boga. Dajcie sobie spokój. Nawet nie warto się trudzić. Kiedyś to był dom Boży. Kiedyś to była świątynia. A to, co wy budujecie, to ma być świątynia? Dajcie sobie spokój. I tak wam nie starczy tych środków. I tak wam nie starczy tych materiałów. A jeszcze na dokładkę budujecie takie byle co. Czy nigdy nie byłeś zniechęcany, kiedy postanowiłeś rozpocząć nowe życie z Bogiem? Czy nigdy nie byłeś zniechęcany, kiedy postanowiłeś, usłyszałeś gdzieś dobrą nowinę, usłyszałeś zaproszenie do Jezusa? Przyszedłeś, uchwyciłeś się tego. Zacząłeś mozolną, trudną odbudowę swojego życia. A przyszedł ktoś i mówi, i to ma być życie. Kiedyś to było życie. Pamiętasz, jakie my imprezy robili? Pamiętasz, jak my lokale zmieniali? Pamiętasz, jak lało się strumieniami to i tamto? Pamiętasz te dziewczyny? Pamiętasz to, tamto? To było życie. Pamiętasz, jaki miałeś dom? Pamiętasz, ile zarabiałeś? A teraz? Ty mówisz, że to jest życie? Drugi rozdział. Powiedz Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judei, arcykapłanowi Jozuemu, synowi Jehosadaka i całej reszcie ludu. Czy pozostał pośród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim wy go widzicie teraz? Czy nie jest on jak nic w waszych oczach? Ale Bóg mówi, ale teraz bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, synu Jehosadaka, arcykapłanie. Bądź mężny cały ludu tej ziemi, oświadcza Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, oświadcza Pan zastępów. Zgodnie z obietnicą, którą z wami zawarłem, gdy wychodziliście z Egiptu. Mój duch pozostaje wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, za niedługo. Wstrząsnę niebem i ziemią, morzem i stałym lądem. Wstrząsnę też wszystkimi narodami i spłyną kosztowności ich wszystkich. I dom ten napełnię chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarza pokojem, oświadcza Pan zastępów. Po każdej takiej obietnicy, po każdym takim pięknym stwierdzeniu, takim stanowczym zapewnieniu czytamy, oświadcza Pan zastępów, mówi Pan zastępów. Oświadcza, oświadcza, zapewnia Pan zastępów. To nie są hura optymistyczne bajeczki. To nie jest socjotechnika To nie jest zwodzenie, psychomanipulacja. To zapewnienia naszego Boga, naszego Stwórcy. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Wstrząsnę narodami. Spłyną ich kosztowności. Moje srebro i złoto tego świata. Czy tego nie doświadczaliśmy już to? Przez te 20 lat służby spływały do nas kosztowności z całego świata. Byliśmy zdumieni. Jeszcze nie tak dawno, pamiętacie, nagle z Luksemburga wpływają całkiem niemałe fundusze na konto. My tam nikogo nie znamy. Oni nas nie znają, bo skąd? Ale Bóg mówi, wstrząsnę narodami. Bóg począstnął sercami. Sprawa Ilonki począstnęła sercami na ludzi na całym świecie. Nie tylko modlili się za nas. Nie tylko modlili się za Ilonkę, za was. Ale popłynęły za tym konkretne dary, konkretne fundusze. To dzięki temu ciągle tu jesteśmy. To dzięki temu ciągle spływają jakieś niespodziewane środki, kiedy logicznie stosując ludzki biznesplan powinniśmy już dawno polec, a zdrowy rozsądek mówi, zamknijcie, zrezygnujcie, bo przecież narobicie za długów i potem pójdziecie siedzieć. Przecież my odpowiadamy naszym własnym majątkiem, a mamy aż 37 metrów kwadratowych na 8 piętrze. Ale tym wszystkim odpowiadamy za to, co tu się dzieje. Narobicie długów i będziecie potem ten. A jak nie spłacicie, to pójdziecie siedzieć. Zostawcie to, idźcie, niech se sami radzą. Są instytucje, są, prawda, państwowe urzędy, niech oni się nimi zajmują. Co to? To ma być Kościół? Popatrz po tych ludziach. To są członkowie Kościoła? Ilu daje dziesięcinę? Trzech? Czterech? A jakie wyposażenie tego Kościoła? Ilu prorokuje? Ilu się modli na językach? Ilu chodzi w Duchu Świętym? To ma być Kościół? To ma być świątynia? Dajcie sobie spokój. Ale Bóg mówi, bądź mężny, Zorobabelu, oświadcza Pan. Bądź mężny, Jozue, arcykapłanie. Bądź mężny, cały ludu tej ziemi. Do dzieła, bo ja jestem z wami. Do dzieła, bo ja jestem z wami. I zgodnie z obietnicą, mój duch pozostaje wśród was. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Skąd ciągle więc jeszcze jakieś problemy? Skąd jeszcze więc ciągle nie jest wszystko tak, jak tutaj te wspaniałe, przecież obietnice wspaniałego, prawdomównego, wszechmocnego Boga? Są wersety w drugim rozdziale tejże księgi Ageusza, które tłumacze Biblii zatytułowali Wezwanie do czystości. W 24 dniu 9 miesiąca, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował do proroka Ageusza słowo tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Zapytaj kapłanów, jak rozstrzyga prawo w tych sprawach. Ktoś niesie poświęcone mięso zawinięte w skraj swojej szaty. Niosąc je, dotyka tym skrajem chleba, czegoś gotowanego, wina, oliwy lub innego pokarmu. Czy rzecz dotknięta staje się przez to poświęcona? Kapłani odpowiedzieli nie. Wtedy Ageusz zapytał, a jeśli by tego wszystkiego dotknął ktoś, kto staje się stał się nieczysty przez dotknięcie zwłok. Czy stałoby się nieczyste? Kapłani odpowiedzieli, tak, stałoby się nieczyste. Wtedy Ageusz skierował do nich słowa. Tak właśnie jest z tym ludem i tak z tym narodem. Przed moim obliczem oświadcza Pan. Tak też jest z dziełem, z wszelkim dziełem ich rąk. Z czymkolwiek tam się zbliżą, staje się nieczyste. Kiedy bierzesz się do odbudowy świątyni, kiedy bierzesz się do odbudowy swojego życia, do odbudowy rodziny brudnymi rękami, zanieczyszczasz to. Czynisz to nieczystym. Więc wręcz obrzydliwym w oczach naszego świętego Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nic, co nieświęte, nic, co zanieczyszczone, nie może się świętemu podobać. Święty nigdy nie zaaprobuje niczego nieświętego. Nie powie, no niech będzie, no. Byleby gorzej nie było. Nic nie zostanie uświęcone automatycznie przez pokropienie jakimś kropidłem i ale wszystko może zostać skażone przez dotknięcie brudnymi rękami, przez dotknięcie grzechu. Nasze, a tak naprawdę to Boże, wezwanie, by porzucić nałogi, by porzucić grzechy, by przyjąć przebaczenie od Jezusa Chrystusa, oczyszczenie mocą Jego krwi. Te szaty, które On nam daje, wyprane w Jego krwi, i już nie wracać do tamtych rzeczy. Już nigdy nie pozwolić, byś znowu się skalał tym brudem. Nie ignorować tego, że pozostał grzech, ale ja przecież się tak ochoczo wziąłem do odbudowy. Ja buduję świątynię dla Pana, więc to nieistotne, czy z petem w zębach, flaszką w kieszeni, nieprzebaczeniem w sercu. To nieistotne, że pożądliwości, że jakieś nieboże związki. Przecież ja jestem zaangażowany w odbudowę. A tu nagle się okazuje, że brakło środków, brakło materiałów, brakło przychylności władz. To my się staramy tu takie wielkie rzeczy robić i wszyscy mówią, że to jest dobre i potrzebne i ważne. A zamiast błogosławieństwa susza, nieurodzaj, dziurawy worek. Bóg pokazuje, co jest priorytetem, od czego należy zacząć. Przecież w Nowym Testamencie również spotykamy, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Przecież w Nowym Testamencie również czytamy, nie troszcie się o odzież, o pokarm, co będziecie jedli, co będziecie pili. Bóg o to wszystko się zatroszczy. Moje jest srebro i moje jest złoto, oświadcza Pan zastępów. Nie musicie się martwić. Począstne narodami będą spływać ich kosztowności. To we wspomnianym już 61 rozdziale Izajasza czytamy, że cudzoziemcy przyjdą i będą naszymi oraczami. Będą u nas ciężko pracować, żeby nam się lepiej powodziło. Wezmą część naszego trudu na siebie. Niemałego trudu. Trud rolnika to nie jest spacerek po polach. To jest ciężka charówka. Ale to też, o to też się Bóg zatroszczy, żeby miał kto to wykonywać. Byś ty mógł cieszyć się z owoców sadów, których nie sadziłeś, mieszkać w domach, których nie budowałeś, spożywać wino z winnic, które nie zakładałeś. Jakież obietnicę. Zacznij od szukania królestwa. Ale kiedy już weźmiesz się do tego, co Bóg mówi, że jest ważne, zadbaj ze wszystkich sił, ze wszystkiego serca. Sprzeciwiając się grzechowi, że trzeba aż do krwi. Zadbaj o czystość. Bo brudnymi rękami nie wybudujesz domu, który by się Bogu podobał. Bo pielęgnując grzech, nie osiągniesz tego, co Bóg obiecał. Także przyjdzie moment, kiedy znowu porzucisz to, bo przecież ja potrzebuję co innego. A teraz pomyślcie. Tak. Zachęta, prowokacja do pomyślenia. A teraz pomyślcie. Zanim przyszedł ten dzień i potem, kiedy zaczęto kłaść kamień na kamieniu w świątyni Pana, jak się wam wiodło? Gdy ktoś podszedł do stosu zboża, gdzie miało być 20 miar, było ich 10. Gdy ktoś podszedł do tłoczni, by zaczerpnąć 50 miar wina, było ich 20. Smagałem was śniedzią i pleśnią, biłem gradem dzieła waszych rąk, lecz żaden z was nie zawrócił ku mnie, oświadcza Pan. Pomyślcie, od tego dnia i potem do 24-9 miesiąca, a nawet do dnia, w którym została posadowiona świątynia Pana, pomyślcie, czy jest już ziarno w spichlerzu? Winorość, figowce, granat i drzewa oliwne nie zaowocowały. Ale od tego dnia będę zsyłał błogosławieństwa. Powiedz Zorobabelowi, namiestnikowi Judei, oto ja wstrząsnę niebem i ziemią. Przewrócę trony królestw i zniszczę siłę władców narodów. Przewrócę rydwan i nim jadących. Padną rumaki oraz ich jeźdźcy. Padnie jeden od miecza drugiego. W tym właśnie dniu, oświadcza Pan zastępów, wezmę cię, Zorobabelu, synu Szealtiela, mój sługo, oświadcza Pan zastępów, i ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem, oświadcza Pan zastępów. Sygnet, pierścień, to symbol władzy królewskiej. Kto miał sygnet na palcu, występował w imieniu króla, w imieniu Pana. Zorobabel nie był królem. Królem był władca Babilonu. Zorobabel był namiestnikiem tych ziem. Ustanowię cię jako sygnet. Ale to nie był sygnet. Obiecany sygnet. To nie sygnet mówiący Babilon tu rządzi. To sygnet mówiący król królów i pan panów tu rządzi. Zorobabel, jak wynika z genealogii, wywodził się z rodu Dawida. Był wnukiem czy prawnukiem Joakima, króla uprowadzonego do Babilonu. I tak jak Bóg obiecał, linia Dawida, potomkowie Dawida zostali zachowani na tronie. I chociaż Zorobabel nie został królem, to jednak na tym tronie zasiadł potomek w linii Dawidowej, Jezus Chrystus. A sam Zorobabel jest w rodowodzie Jezusa. Ustanowię cię jako sygnet, ponieważ ciebie wybrałem, oświadcza Pan zastępów. Ty, ja, my, Kościół ma obietnicę bycia tym sygnetem sprawowania władzy w imieniu króla królów i pana panów. A jego obietnice są tak i amen. Bóg bardzo krótki księdze, nazywany przez tego też powodu księgą jednego z mniejszych proroków, prawda? Proroków mniejszych. Bardzo krótki. Wyjaśnił mnie i myślę, że też wam tak wiele. Dlaczego się tak działo? Dlaczego było tak źle? Dlaczego, mimo że w pewnym momencie zdecydowałem się, idę za Jezusem. Porzucam Babilon. Wcale wszystko nie poszło tak, jak myślałem, że pójdzie. Skąd tyle przeciwności, skąd tyle trudności? Dlaczego tyle razy nam nie wyszło? Dlaczego tyle razy mnie, tobie nie wyszło? Dlaczego temu bratu wychodzi, a temu nie wychodzi? Bóg nie pozostawia wątpliwości, od czego powinniśmy zacząć odbudowę. Ale też nie pozostawia, jakimi rękami wziąć się do tej odbudowy. Pielęgnując grzech, nie wybudujesz niczego, co by się Bogu podobało. Nie będzie to życie, nie będzie to dom, nie będzie to rodzina na Jego chwałę. Ciągle to będzie kulawe. Ciągle to będzie dziurawe. Ciągle to będzie byle jakie. Liczenie, że przyszła chwała będzie o wiele większa niż to, co kiedyś utraciłeś. Jest tylko takim roszczeniowym myśleniem, bo Bóg przecież powiedział, to On ma moc. Przyjdźcie do Jezusa. Pozwólcie, by Jego krew obmyła was z wszelkich grzechów, z wszelkich win. A kiedy już przywdziejecie te szaty wyprane w Jego krwi, dbajcie o ich czystość, żeby ich nie skalać, żeby ich już więcej nie zbrudzić. Niech to pragnienie towarzyszy ci dzień i noc, bo inaczej niczego nie zbudujesz. Znowu będzie powrót świni do błota, psa do wymiocin. Znowu będzie tak jak kiedyś. A przecież Boża obietnica mówi nie, że będzie tak jak kiedyś, a że będzie, że przyszła chwała tego domu. To będzie o wiele, wiele większa niż kiedykolwiek była. Amen. Amen.